Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Prawa i obowiązki świeckich w Kościele, część pierwsza. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Przypomnijmy, że tego dnia w 1858 roku w grocie Massabielskiej w Lourdes Maryja objawiła się 14-letniej Bernardecie Subiru i powiedziała o sobie, że jest niepokalanym poczęciem. Niebawem powstało tam znane w całym świecie sanktuarium, w którym wielu chorych wciąż doznaje uzdrowienia na duszy i ciele. A skoro w naszym cyklu mówimy o duchowości ludzi świeckich, to właśnie sanktuarium w Lourdes i obchodzony w dniu dzisiejszym Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez świętego Jana Pawła II w 1992 roku dają okazję do tego, aby zauważyć, jak olbrzymie pole apostolstwa roztacza się przed laikatem, który świadomy jest swej chrześcijańskiej godności i zarazem odpowiedzialności za zbawienie bliźnich. Maryja bowiem swe orędzie do świata powierzyła ubogiej i niepiśmiennej świeckiej dziewczynie. Do dziś przy lurdzkim sanktuarium obok duchownych pełniących posługę sakramentalną krzątają się setki świeckich apostołów i wolontariuszy, którzy wielkodusznie służą przybywającym tam pielgrzymom, zwłaszcza niepełnosprawnym i chorym. Bez ich zaangażowania to sanktuarium nie spełniłoby roli, jaką dla niego przewidziała Matka Boża. Dziś chcę mówić o prawach i obowiązkach wiernych świeckich. Posłużę się w tym miejscu kodeksem prawa kanonicznego, który temu ważnemu zagadnieniu poświęca aż 24 kanony. Najpierw prawodawca kościelny zwraca uwagę na obowiązki i prawa wszystkich członków Kościoła, stwierdzając w kanonie 208, że z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje w budowaniu ciała Chrystusowego. Następnie kodeks omawia obowiązki, wśród których na pierwszym miejscu stawia troskę o to, aby każdy przez swoje własne działanie zachowywał zawsze wspólnotę z Kościołem i wypełniał właściwe sobie zadania. Nikt więc w Kościele, jak mówiłem ostatnio, nie może zachowywać się biernie, jak konsument w restauracji, który oczekuje, aby go obsłużono. Trwać w jedności z Kościołem oznacza, według zapisu prawa kościelnego, starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać rozwój jego świętości. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II w liście Novo Millenio in Unte, w którym dążenie do świętości postawił jako najważniejszy cel duszpasterskiej troski Kościoła w trzecim tysiącleciu. Prawodawca kościelny na wszystkich, a więc na duchownych, na osoby konsekrowane, jak i na świeckich, nakłada zarówno prawo, jak i obowiązek misyjny, czyli obowiązek współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata. W kolejnym kanonie 212 znalazł się godny podkreślenia zapis, że wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia. Co więcej, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają świeccy, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek, wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz, zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby, podawania go do wiadomości innym wiernym. W praktyce może to oznaczać m.in. obowiązek zwrócenia uwagi i napomnienia duchownych ze strony wiernych w trosce o dobro wspólne, zawsze jednak z zachowaniem dobrych obyczajów i szacunku. Niestety czasem bywa tak, że świeccy widzą pewne nieprawidłowości duchownych i pozostają wobec tego obojętni. Tym samym przyzwalają, aby zło się panoszyło i by dochodziło do publicznego zgorszenia. Albo sami to zgorszenie wywołują, zamiast upomnienia, rozgłaszając sprawę, zwłaszcza w mediach. Wierni mają prawo otrzymywać pomoc duchową od swoich pasterzy, zwłaszcza w zakresie Słowa Bożego i sakramentów. Obowiązkiem zaś duszpasterzy jest tej pomocy im udzielać. Trudno wyobrazić sobie, aby duszpasterz nie chciał służyć powierzonym sobie wiernym, gdyż w ten sposób zaprzeczałby swojej tożsamości i czyniłby siebie nikomu niepotrzebnym. Nie oznacza to jednak, że musi spełniać każdą zachciankę tego czy innego wiernego. Są bowiem inne przepisy szczegółowe, które regulują sposób i zakres posługi pasterzy. Na uwagę zasługuje kolejny kanon 214, w którym czytamy, że wiernym przysługuje prawo sprawowania kultu Bożego zgodnie z przepisami własnego obrządku zatwierdzonego przez prawowitych pasterzy Kościoła, jak również podążania własną drogą życia duchowego, zgodną jednak z doktryną Kościoła. Chodzi tu o bardzo ważną sprawę, powiązaną po części z poprzednim kanonem, który mówi o prawie wiernych do pasterskiej posługi kapłanów. Otóż wszyscy członkowie Kościoła mają prawo do sprawowania i uczestniczenia w kulcie Bożym. Jest to odzwierciedlenie jednego z fundamentalnych praw człowieka, jakim jest wolność wyznawania swojej wiary. Podany tutaj zapis ma zatem chronić wolność religijną członków Kościoła przed ingerencją różnych sił politycznych, które nierzadko, wykorzystując różne okoliczności i preteksty, starają się ograniczać, a następnie całkowicie wyeliminować z przestrzeni publicznej kult i wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Takim pretekstem mogą być na przykład względy sanitarne, na podstawie których obecnie w Polsce ograniczono udział wiernych w liturgii, a w wielu krajach Europy Zachodniej zupełnie go zakazano. Przywołany wyżej zapis prawa kościelnego jest po to, aby to ograniczenie lub zakaz nie pozostały na zawsze jako norma prawna. Kanon 215 wskazuje na kolejne prawo wszystkich wiernych w Kościele do swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów. Zauważmy jednak, że ta swoboda zakładania stowarzyszeń i ich działalności nie może naruszać porządku wiary oraz burzyć jedności w Kościele. Z tej racji są inne normy i kryteria, którymi należy się kierować w działalności tego rodzaju stowarzyszeń, o czym będę mówił przy innej okazji. Z powyższym wiąże się zapis następnego kanonu, prawa kanonicznego, w którym czytamy, że wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej. Tak stanowi kanon 216. Zwróćmy uwagę na zastrzeżenie zawarte w drugim zdaniu tego kanonu, iż nie każda działalność apostolska wiernych w Kościele może być określana mianem katolicka. Na przykład, gdy ktoś otwiera jakąś placówkę wychowawczo-oświatową czy innego rodzaju, to dla podniesienia jej prestiżu nie może nazywać jej katolicką, o ile po odpowiedniej weryfikacji celów i sposobów nie uzyska na to formalnej zgody odpowiedniej władzy kościelnej, a więc biskupa diecezjalnego, konferencji episkopatu, czy nawet stolicy apostolskiej, zależnie od zakresu swego działania. Bardzo doniosły w kontekście współczesnych silnych wpływów ideologii gender oraz nacisków środowisk LGBT jest kanon 217, który stanowi, że wierni, którzy przez chrzest są powołani do prowadzenia życia zgodnego z doktryną ewangeliczną, posiadają prawo do wychowania chrześcijańskiego, przez które mają być odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i jednocześnie do poznania i przeżywania tajemnicy zbawienia. To prawo do wychowania chrześcijańskiego w sensie czynnym mają zwłaszcza rodzice, którzy pragną swoje dzieci wychować zgodnie z nauką Ewangelii. W sensie biernym prawo to do wychowania w duchu zasad wiary katolickiej mają także dzieci i młodzież oraz wszyscy, którzy pragną dążyć do dojrzałości w wierze. Powyższy zapis również mieści się w zakresie zagwarantowanych międzynarodowo fundamentalnych praw człowieka. Problem jednak leży w tym, że zarówno rodzice, jak i uczniowie nie zawsze mają odwagę upomnieć się o swoje prawa, szczególnie w sytuacji rażących prób manipulowania przez różnych pseudoedukatorów, którzy ośmieleni tą obojętnością wkraczają do szkół, a nawet przedszkoli czy żłobków. Wśród ogólnych praw i obowiązków, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, jest zapis w kanonie 218, zapewniający zwłaszcza teologom wolność poszukiwań i roztropne wypowiadanie swojego zdania w sprawach, w których są specjalistami, zawsze jednak z zachowaniem posłuszeństwa wobec nauczycielskiego urzędu Kościoła. Nie znaczy to, że każdy teolog czy duchowny, czy to świecki, może mówić, pisać i publikować wszystko, co mu przyjdzie do głowy, nierzadko wyrażając w ten sposób jakieś swoje frustracje albo kierując się chęcią zdobycia popularności. O jego odpowiedzialnej misji w Kościele i sposobie jej wypełniania uczy m.in. Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji o powołaniu teologa pod tytułem Donum Veritatis z 25 maja 1990 roku. O innych zapisach Kodeksu Prawa Kanonicznego odnośnie do praw i obowiązków wiernych w Kościele powiem jeszcze w następnym odcinku naszego cyklu.